Kochani bracia i siostry, rozpoczynamy nowy Wielki Post, nową drogę paschalną. Matka Kościół nam proponuje i otwiera przed nami drogę, aby nas poprowadzić powoli, stopniowo, etapami do spotkania z Chrystusem ukrzyżowanym, zmartwychwstałym. Byśmy mogli dostać żywe świadectwo tego, że Chrystus żyje. Dlatego potrzebujemy na nowo przygotować się, być uzdolnionymi do tego spotkania. Pan Bóg do nas przemawia poprzez te piękne śpiewy, mające taką wielką tradycję, poprzez liturgię Wielkiego Postu. Przemawia do nas poprzez słowo, które w tym Wielkim Poście słyszymy, przemawia także poprzez wydarzenia. Bo Bóg jest Panem historii. Wystarczy tylko pomyśleć, że rok temu rozpoczynaliśmy ten Wielki Post, nieświadomi tego, co nas czeka. Weszliśmy w środę popielcową, dopiero potem pojawiła się choroba, pojawił się wirus, pojawiła się pandemia. Wszystkich nas zaskoczyło to, że choroba może mieć wymiar globalny, ogólnoświatowy. Zwykle jeśli choroby nawet przyjmują postać taką pandemiczną, to trzymają się albo jednej strefy klimatycznej, albo jednego kontynentu, albo jednej półkuli, a tu nagle wszystko ogarnięte, wszystko zostało wstrząśnięte. Można powiedzieć, że stolik nawet ze wszystkimi planami, które mieliśmy, przyszedł wirus, kopnął, nie wiemy, dokąd zmierzamy. W każdym razie ważne jest, żebyśmy też obserwowali, patrzyli, co się dzieje z nami. Także w tym czasie, w tym okresie jesteśmy w miejscu, które było świadkiem w ubiegłym roku, już w lipcu, różnych postaci, form, takich, które nas zachowania się, takich, które nas zaskakiwały, prób symbolicznego przejmowania figury Chrystusa ukrzyżowanego sprzed Kościoła, form nasilającej się prowokacji, profanacji, bluźnierstwa, wylewającego się gniewu także na ulicach. Na pewno ja byłem bardzo wstrząśnięty tym, że tak wielu ludzi jest gotowych, żeby się od razu wpisać w ten gniew, złość, irytację, bunt. Do niedawna jeszcze spotykaliśmy się na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie z papieżem Franciszkiem. Do niedawna jeszcze gromko i licznie chodziliśmy na pielgrzymki, młodzież była i dzieci w naszych pomieszczeniach, kościołach, a tu nagle tylu ludzi dzisiaj deklaruje jawną albo ukrytą apostazję. Wielu ludzi zaczyna przejawiać demonstrowaną wrogość, można było powiedzieć nawet obrzydzenie wobec Kościoła. Jesteśmy w fazie takiego nieustannego wybrzydzania, zniechęcania jedni drugich. Nie chodźcie tutaj. Kościół przedstawiany jest jako miejsce zepsute, spleśniałe, nieaktualne. Dzisiaj gdzie indziej powinniśmy szukać inspiracji, gdzie indziej modeli życia. Dlatego też dużo myślałem nad tym, co się dzieje i też byłem poruszony też, jak to jest, że dzisiaj w naszej biednej ojczyźnie powtarza się właściwie efekt Nazaretu. Pamiętacie, jak Jezus przyszedł do swojego Nazaretu i zaproszono go do synagogi i kiedy zaczął, podano mu księgę pisma i rozwinął i zaczął mówić, to wszyscy mu wisieli na ustach. Wszyscy byli zachwyceni. Kiedy dotknął czegoś istotnego w życiu tych ludzi, kiedy zakwestionował ich dobre samopoczucie, ich dobry obraz samych siebie, pokazał im także ich słabość, ich grzech. Jakby Duch Święty w tym momencie, kiedy Jezus mówił tam w synagodze, to wkładał palec w ich rany, ale Duch Święty tego nigdy nie robi, żeby dokuczyć, tylko żeby uleczyć, uzdrowić. Bo Bóg zawsze zaprasza nas do prawdy, żeby nas potem przemienić, uzdrowić w prawdzie. To wtedy nagle 5 minut nie minęło i ci sami ludzie, którzy wcześniej uwielbiali, rzucili się na Chrystusa i chcieli Go zabić, i chcieli Go strącić ze skarpy, chcieli się Go pozbyć. Dokładnie ten sam efekt potem powtarza się w Niedzielę Palmową. Z jednej strony ludzie przychodzą i też wychwalają, uwielbiają, zachwyceni, a potem kilka dni mija i ci sami ludzie z tych samych ust wykrzykują: na krzyż z nim, wynocha, nie chcemy go widzieć, usunąć go sprzed naszych oczu, zabić. Tak się działo w Wielki Piątek. Pomyślałem sobie, być może jest jakiś czas na namysł, jeśli jest jakiś czas na pokorę. A pokora to jest prawda, to jest respektowanie rzeczywistości. Jaka jest rzeczywistość? Może Jezus mówił o nas, Polakach, w XXI wieku, kiedy w swojej przypowieści o siewcy mówił, że ziarno jest siane obficie. Ziarnem jest Słowo Boga, ale zależy, gdzie trafi, gdzie spocznie. I bywa czasami, że ziarno, Jezus mówił, trafi na skałę. Mimo tego, że szybko wypuści źdźbło, wypuści życie, wydaje się, że można się cieszyć już wzrostem, to potem tak samo szybko umiera, bo nie zapuściło korzeni, bo było płytko. Może my też jesteśmy płytcy. Może ludzie, którzy kiedyś przychodzili do mnie, jak jeszcze byłem we Włoszech, i mówili: jak przyjechać do Polski? Co warto zobaczyć? I ja pytałem wtedy: a dlaczego chcecie akurat do Polski, a nigdzie indziej? Bo ja bym chciał, słyszałem nieraz, moim dzieciom czy wnukom pokazać jeszcze, jak wygląda wiara katolicka. Może to, czym się zachwycali moi przyjaciele, goście, którzy przyjeżdżali tu do Polski, im pokazywałem różne rzeczy i potem na końcu ich pytałem: co was tak najbardziej zachwyciło w Polsce? I myślałem, że to będzie Wieliczka albo Jasna Góra, albo Gołąbki. A oni mówili: nie. Jak widzieliśmy tych młodych modlących się na kolanach na różańcu świętego Jacka w Krakowie albo świętej Annie w Warszawie. Być może to wszystko, co dawało nam takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie spokoju. Jesteśmy semper fidelis, Polonia. Jesteśmy zawsze z Bogiem. My chcemy Boga. Może to wszystko było właśnie jak w tej przypowieści. Płytkie. Szybko się wyczerpuje. Co nie działa? I wtedy znalazłem takie słowo. Przyszło ono gdzieś do mnie tej jesieni, kiedy znowu przyszła na nas wtórna fala uderzeniowa rewolucji seksualnej, transgenderowej. I wtedy znalazłem takie słowo, które mnie bardzo poruszyło. Ciągle sobie zadaję pytanie. Przecież ja jeszcze jestem tym pokoleniem, które chlubnie się przyznawało do tego, że jestem pokoleniem Jana Pawła II. Uczestniczyliśmy w jego wielkich, pięknych liturgiach, jeździliśmy na Światowe Dni Młodzieży. Ilu z nas oszczędzało, chodziło zbierać butelki albo myć samochody, mówiło się na papieża, żeby pojechać do Toronto, na koniec świata. Co się stało? Przecież cieszyliśmy się, że mamy męczenników, księdza Jerzego, prymasa Wyszyńskiego. Co się dzieje? I wtedy trafiłem na taki tekst w Piśmie Świętym. Bardzo mnie poruszyło to słowo. I teraz, kiedy myślałem, o czym mówić, na jaki temat poprowadzić te kazania pasyjne u Świętego Krzyża w Warszawie, to pomyślałem sobie: nie przez przypadek mnie to dotknęło, trafiło. Będę się trzymał tego, nie będę niczego wymyślał. Będę się trzymał tego słowa, Panie Boże, które mnie dotknąłeś. To było takie słowo z Księgi Sędziów. Gdy Jozue umarł, Jozue to jest to samo imię jak Jezus, i całe to pokolenie połączyło się ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie uznawało Pana, ani też tego, co uczynił dla Izraela. Wówczas Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana, i służyli Baalom. Aha, jak byłem w lutym ubiegłego roku, jeszcze przed chorobą, w Irlandii, i tam spotkałem się z różnymi rodzinami polskimi żyjącymi tam na emigracji, to oni mówili, narzekali, że Irlandia w przeciągu jednego pokolenia zmieniła się. Z Irlandii katolickiej, pobożnej i spokojnej, w Irlandię histeryczną, neurotyczną, niespokojną, ateistyczną, antyklerykalną. Jedno pokolenie. Przyszło kolejne pokolenie, które już nie pamiętało ani Boga, ani tego, co Bóg uczynił. I pomyślałem sobie, tu jest gdzieś wskazówka, tu musimy pogłębiać. I dlatego postanowiłem, że będziemy się trzymać Księgi Sędziów, tej Księgi ze Starego Testamentu, bo być może Pan Bóg będzie miał nam wiele do powiedzenia. Dlatego, że z jednej strony to słowo pokazuje ludzi, naszą naturę. Jacer Hara, tak nazywa Pismo Święte, pewną skłonność, którą mamy w sobie. Skłonność do zła, do głupoty, do płytkości. A z drugiej strony, gdzie na tle ludzkiego grzechu, ludzkiego odstępstwa, apostazji, takiego wyczerpania sił duchowych, Bóg tym bardziej pokazuje swoje działanie, swoje miłosierdzie, przysyłając sędziów. Sędzia to nie jest odpowiednik tego, co my dzisiaj mamy na myśli, kiedy mówimy sędzia, tylko to są jakby wybawiciele, których Bóg przesyła. Jakby podpowiedź, recepta, co zrobić, żeby się wydobyć ze zła, żeby się mu nie poddać, żeby nie poddać się fali. I poruszyło mnie właśnie opowieść o tych sędziach, poruszyła mnie. Dzisiaj chciałem wydobyć jednego sędziego. On ma na imię Ehud. Bardzo rzadko się o nim mówi. Jest to historia Izraela, kiedy Izraelici, jak mówi Pismo Święte, znów zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana. I Pan wtedy wzmocnił przeciw Izraelowi Eglona, króla Moabu. I z tym Eglonem razem przeciwko Izraelitom walczą i Ammonici, i Amalekici, czyli dawni wrogowie Izraelitów, przez których Izraelici wiele ucierpieli na pustyni, z których powodu musieli zmieniać także trasy. To są dawni potomkowie Ezawa, którzy zawzięli się na Izraelitach. I Eglon podbił Izraela, zdobył miasto Palm, i wtedy Izraelici byli zmuszeni, żeby przez 18 lat służyć Eglonowi. Eglon panował nad Izraelem. Izraelici byli przymuszeni, czy chcieli, czy nie, oddawać daninę Eglonowi i czuć się pod jego wszechmocnym panowaniem. Kim jest Eglon w tej opowieści? Dowiadujemy się z Księgi Sędziów, że Eglon, król Moabu, czyli ten nieprzyjaciel Izraela, który gnębi Izraelitów, był opasły, otyły, grubas, który miał ciągle problemy gastryczne. To jest człowiek, który nieustannie ma organizm podtruty. To jest być może to, co święty Paweł miał na myśli, kiedy mówił, ich Bogiem brzuch, ich losem zagłada, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. To jest typ człowieka skupionego na swoim dobrym samopoczuciu, na trawieniu. Może być z jednej strony otyły, bo sobie chce dogodzić, wszystko chce sobie podarować, ofiarować, a z drugiej strony być może cały czas walczy z otyłością, więc będzie stosował diety, będzie się koncentrował na sposobie jedzenia, na ekologii. A z drugiej strony ten potężny, otyły człowiek robi wszystko, żeby Izraelitom przysłonić Boga. Żeby o nim zapomnieli. Mają myśleć tylko o Eglonie. I wtedy mi się przypomniało, myśląc właśnie o Eglonie, że kiedyś, jednego razu w czasie rekolekcji wielkopostnych, to było rok po tym, jak został wybrany na stolicę Piotrową po śmierci świętego Jana Pawła II Benedykt XVI, Benedykt zaprosił do wygłoszenia rekolekcji wielkopostnych do Watykanu pewnego wspaniałego kaznodzieje włoskiego, kardynała Giacomo Biffiego. I Biffi, to bodaj był drugi dzień rekolekcji, zaskoczył wszystkich, dlatego że wydobył tajemniczą, biblijną postać Antychrysta. Zaczął mówić o Antychryście. No, o Antychryście słyszymy zawsze, kiedy mamy okazję zajrzeć do pierwszego, drugiego listu świętego Jana. Tam właśnie Jan mówił o pojawieniu się Antychrysta, przestrzegał, że pojawi się wielu antychrystów, wyjaśnił, że Antychryst to jest ktoś, kto był z nas, ale nie był naszego ducha, wyszedł z nas, ale jest całkowitym przeciwnikiem Chrystusa i przestrzegał, że jeśli ktoś nie wierzy, że Chrystus jest Synem Boga, jest Antychrystem. A potem także możemy zajrzeć do świętego Pawła, do listu drugiego, do Tesaloniczan i tam pojawia się podobna zapowiedź, że Paweł mówi, przestrzegałem was wielokrotnie, że przyjdzie czas, kiedy wiara, miłość, uczciwość, gorliwość w ludziach będzie topniała. Temperatura duchowa będzie się obniżała i wtedy przyjdzie czas wielkiego odstępstwa. O tym odstępstwie już mówił dawno święty ojciec Pio. Największy spowiednik XX wieku, on przestrzegał, mówił, uważajcie, bo ludzie popełniają, dopuszczają się odstępstwa apostazji cichej. To jest apostazja cicha, ukryta człowieka sytego, który nie potrzebuje dokonywać gwałtownych aktów, tylko po prostu zaczyna żyć lekceważąc Boga, tak jakby Bóg już nie miał żadnego znaczenia. Bóg już nie jest przeciwnikiem nawet. Już nie ma porządnych ateistów. Tylko jest wzięty w nawias jako przesłanka niepotrzebna. Możemy sobie dać świetnie radę bez niego. I człowiek im mocniej coś czegoś takiego się dopuszcza, tym bardziej ufa sobie. Co się działo, kiedy nas dopadła epidemia? Rzucaliśmy się przed Najświętszy Sakrament? Stawialiśmy krzyże morowe, tak jak kiedyś? Czy wszyscy z ufnością i z nabożeństwem patrzyli z adoracją na aptekę i na laboratoria biologiczne? I żeśmy myśleli, biologowie, wybawcie nas, wirusolodzy, wybawcie nas, nauko, przyjdź nam z pomocą, szczepionko, nie deprecjonuję pracy naukowców, bo wszystko ma swoją wartość, swoje miejsce. Ja mówię o zaufaniu. I wtedy kardynał Biffi zaskoczył wszystkich, bo wydobył postać Antychrysta, którą opisał 100 lat wcześniej rosyjski myśliciel, filozof, człowiek bardzo pobożny, Władimir Solowiow. Na Wielkanoc 1900 roku zostawił taki tekst, krótką opowieść o Antychryście i powiedział, że to, co tutaj opisuje, to zdarzy się za 100 lat. Czyli tu, gdzie jesteśmy teraz, na początku XXI wieku. I opisał wszystko od A do Z, co się będzie działo ze światem. Robi wrażenie, skąd ta intuicja, skąd to natchnienie w tym człowieku. Wyobraził sobie, że Europa się zjednoczy. Wyobraził sobie, że będzie Organizacja Narodów Zjednoczonych. I narysował postać Antychrysta. Nie jako operetkową postać diabła w czerwonych pończochach z płaszczem. Nie jako kogoś z trójzębem, nie jako kogoś, kto ma rogi. Ani nie kogoś, kto ma niesympatyczną, antypatyczną twarz. Nie, to odwrotnie. Powiedział Antychryst, będzie wielkim humanistą. Będzie przyjacielem ludzkości. Będzie występował w obronie praw człowieka i praw zwierząt. Będzie wielkim przeciwnikiem męczenia zwierząt, wiwisekcji. Będzie wielkim ekologiem, wielkim ekumenistą. Ludzie poznają się na nim jako wspaniały myśliciel, przyjaciel człowieka. Dlatego będzie robił karierę. Będzie wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych Europy. Potem stanie na czele ONZ-u. Popełni wielkie dzieło na temat dobroczynności. Zostanie nagrodzony doktoratem honoris causa na Uniwersytecie Biblijnym w Tybindze w Niemczech. To zrobiło największe wrażenie na papieżu Benedykcie. Bo on tam przecież wykładał. Będzie świetnym biblistą. Będzie można z nim rozmawiać na każdy temat, także teologiczny. Będzie doceniany jako ten, który wierzy w Boga. Będzie miał tylko jedną cechę, zaskakującą charakterystykę w tym wszystkim. Będzie robił wszystko, żeby sobą zasłonić Chrystusa. Nawet przy nim nie będzie można mówić o Chrystusie. Kiedy ktoś kiedyś zapytano o niego, co mogę dla ciebie dobrego zrobić, odpowie mu, nie wiem, co mógłbyś zrobić dobrego. Jedyna dobra rzecz, której oczekuję w życiu, ten ktoś powiedział, to jest, żeby ktoś mi pomógł zbliżyć się do Chrystusa, żebym ja mógł bardziej w Niego uwierzyć. Wtedy Antychryst się zdemaskował, zmienia twarz i mówi, jaki Chrystus? Chrystus osiągnął porażkę, poniósł porażkę w życiu. On doprowadza tylko do wojen religijnych, do chaosu. Ja przyszedłem, żeby zreperować, naprawić, przekroczyć dzieło Chrystusa i ja wam przyniosę pokój. On przyniósł miecz. I ciekawe, że ten uśmiechnięty truciciel, ten przyjaciel ludzkości, humanista, który pociąga wielu ludzi, którzy nawet pragną dobra za sobą, byle tylko zlekceważyć i zignorować Chrystusa. Ciekawe, że podobną rzecz wydobył z siebie także wspaniały, legendarny arcybiskup Fulton Sheen, wielki kaznodzieja amerykański, kiedy się skończyła wojna, 1947 rok, mówił o pojawieniu się Antychrysta. I mówił, że Antychryst zaproponuje ludziom religię wspaniałą, ale bez krzyża. Zbawienie będzie dokonywało się w inny sposób, w oparciu o ludzki wysiłek, o ludzką inteligencję, o zbiorowe działanie, o politykę. Taka religia bez krzyża, taka religia bez grzechu, a więc i bez zbawienia. A jeśli bez zbawienia, to także i nie ma piekła. A jeśli nie ma piekła, to i nie ma nieba. A jeśli nie ma nieba, to także nie będzie sędziego. A jeśli nie ma sędziego, rozumiecie, gdzie jesteśmy? To znaczy, to, co wczoraj było nazywane złem, dzisiaj może być dobre. A to, co kiedyś było dobre, dzisiaj możemy umówić się, że to będzie złe. I jesteśmy w całkowitym zamieszaniu, chaosie. To jest antychryst. W katechizmie Kościoła katolickiego jest napisane, że Kościół kiedyś będzie musiał przejść próbę końcową, która będzie próbą antychrysta. Na czym ona będzie polegała? Że ludziom będzie się proponowało rozwiązanie dla ich problemów życiowych, ale pod warunkiem odstąpienia od prawdy. A więc słodkie sny, piękne iluzje, oczarowanie ludzkiej umysłowości, żeby ci było dobrze. Ale co z tego wynika? Gdzie jesteś, na czym stoisz? To jest nieważne. Ważne, żeby ci dzisiaj było dobrze. Tutaj mamy Eglona, tego otyłego wielkiego władcę, który proponuje ludziom dobrobyt bez Boga, bez krzyża, bez zbawienia, bez nawrócenia, w zamian za płacenie daniny. I pojawia się Ehud, człowiek od Boga. I co mówi Pismo Święte? Ehud wybiera się, żeby złożyć Eglonowi wizytę przy okazji dawania daniny. Ehud przygotował sobie sztylet o dwóch ostrzach, długi na jeden łokieć, i schował go pod swoimi szatami na prawym biodrze. Złożył więc daninę Eglonowi, królowi Moabu, a Eglon był bardzo otyły. Oddawszy daninę, Ehud rzekł. Proszę, zwróćcie teraz uwagę na święty tekst. Królu, mam ci coś do powiedzenia w tajemnicy. Mam dla ciebie, królu, słowo od Boga. Rzekł do niego Ehud, na co ten podniósł się ze swego tronu. W ten czas Ehud sięgnął lewą ręką po sztylet, który schował na prawym biodrze, utopił go w jego brzuchu. Rękojeść wraz z ostrzem weszła do wnętrzności i utkwiła w jego tłuszczu, gdyż Ehud nie wydobył sztyletu z brzucha. Po jego odejściu nadeszli słudzy i spostrzegli, że drzwi letniej komnaty są zaryglowane. Czekali długo, aż się zaczęli niepokoić. Wreszcie wziąwszy klucz, otworzyli, a oto pan ich leżał martwy na ziemi. W tym dniu Moab został poniżony pod ręką Izraela i odtąd żył kraj w spokoju przez lat 80. Co za dziwny opis. Ehud pokonuje Eglona otyłego mieczem. Skąd wziąć taki miecz? Pomyślmy, że antychryst to nie jest jakaś postać historyczna. Nie będziemy go przymierzać do nikogo ze znanych postaci. Bo tak jak mówił Sołowiow, tak jak sugerował także Benedyktowi XVI kardynał Biffi, jak mówił także kardynał Sheen, antychryst to jest jakby bomba drobinkowa. Jakby pył, który się nagle rozprzestrzenia. Zaczynamy nim oddychać. I im więcej tego wchłaniamy w siebie, tym bardziej nam jest źle. Tym bardziej się zmieniamy. A jeśli Antychryst już zaczął mieszkać w nas i być może zaczyna pokazywać się w życiu najsłabszych, dzieci, wnuków, przestraszonych kobiet, zagubionych, zwariowanych polityków, którzy stawiają na próżność i zagubili się zupełnie. A może ta odrobina Eglona jest już w nas, ona w nas rośnie, dojrzewa. Co zrobić? Potrzeba Ehuda, potrzeba Zbawcy, potrzeba miecza. Ale skąd wziąć taki miecz, żeby móc go wziąć i uderzyć z całych sił w Eglona? Żeby go zabić w sobie. W sobie. Bo trzeba zaczynać od ciebie samego. Zabić tę pokusę bezmyślności. Tę pokusę życia bez grzechu i bez łaski. Tę pokusę płytkiego, powierzchownego życia. Szukania tylko rozwiązywania problemów na bieżąco. Bez nieba, bez piekła, bez ukrzyżowanego. Bez wzywania do nawrócenia, bez gorzkich żali, bez rezurekcji. Skąd wziąć ten miecz? I okazuje się, ten miecz nam podpowiada Słowo Boga. Już w Księdze Machabejskiej Juda, który staje na czele wojska, mówi, że dostał złoty miecz. Skąd wziąłeś taki miecz? Znalazłem go, otrzymałem go od proroka Jeremiasza, mówi Juda. A może to oznaczało, że Juda, zanim poszedł walczyć z nieprzyjacielem, spędził długo czasu z księgą Jeremiasza, z księgą świętą. A potem także słyszymy o tym, że na przykład w psalmie 45. Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz, swoją chlubę i ozdobę. Szczęśliwie wstąp na rydwan w obronie wiary, pokory i sprawiedliwości. A kiedy otwieramy Apokalipsę, nagle pojawia się sam Chrystus. Ujrzałem 7 złotych świeczników, pisze święty Jan, i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Z jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię jego Słowo Boga, a z jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody. A potem święty Paweł mówi, żywe jest Słowo Boga i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Może wejść między stawy i szpik, między duszę i ducha. Jest w stanie osądzić pragnienia i zamysły serca, czyli dotrzeć do samej głębi, do Eglona, do naszego grzechu, do naszej niewiary, która gdzieś się tli, do naszego kompromisu. Stańcie więc do walki, mówi święty Paweł, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblukłszy pancerz sprawiedliwości. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha. To jest Słowo Boże. A więc mamy miecz. To jest ten duchowy miecz, po który potrzebujemy sięgnąć. Ten miecz, którym jest żywe Słowo Boga. Słowo Boga, które jest w świętej księdze, ale to jest też Słowo Boga, które stało się ciałem i zawisło na krzyżu. Co robimy w tej chwili? W tej chwili śpiewamy gorzkie żale i nasze oczy są utkwione w ukrzyżowanym. To samo robił święty Franciszek na początku swojego nawrócenia. Godzinami siedział przed krucyfiksem i w pewnym momencie krzyż do niego przemówił: Franciszku, odbuduj mój kościół. Pomyślcie, ile dzisiaj ludzi niszczy Kościół. Niszczymy nasz Kościół. I grzechami skandalicznymi, i zaniedbaniami, i dezorganizacją, i lenistwem, i obojętnością, i naszymi grzechami. A przede wszystkim poddawaniem się tej właśnie takiej bezsilności, bezczynności, bezradności. Potrzebujemy, tak jak święty Franciszek, żeby użyć miecza, jakim jest Chrystus ukrzyżowany, żeby On w nas wstąpił. Niech Słowo Boga przebywa we was z całym swym bogactwem. Mówi święty Paweł, podkreślając to słowo, przebywa. A jeden z jego biografów, Tomasz Skuzano, tak powiedział o Franciszku po tym, jak usłyszał Chrystusa z krzyża, który do niego osobiście przemówił. Od tego czasu współodczuwanie z ukrzyżowanym głęboko wryło się w jego świętą duszę. O, niech się wryje głęboko też w naszą